Ktoś może nawet mi zarzucić, że już się powtarzam, że mówię w kółko to samo. Sam się nieraz zastanawiam, dlaczego. Ale o czym mówić, jeśli nie o Chrystusie i naszym życiu w Nim, albo o śmierci bez Niego? Pan Jezus powiedział kiedyś, uczcie się ode mnie. I tu nie chodzi o to tylko, żeby się tylko ciągle uczyć, ale żeby się w końcu nauczyć. Myślę, że żaden nauczyciel nie byłby zadowolony, gdyby przez 20 lat miał w tej samej klasie ciągle tych samych uczniów. A często musimy powtarzać jakąś lekcję i wielokrotnie, kilkanaście albo kilkadziesiąt razy, po to, żeby się w końcu nauczyć. Pan Jezus powiedział, nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. I naprawdę Panu Jezusowi chodzi o to, żeby się Kościół nauczył. Żeby Kościół stał się jak on, jak jego mistrz. A wtedy Kościół będzie należycie przygotowany do wszelkiego dzieła, do spotkania z Panem. Przeczytamy na początek fragment z listu do Filipian, drugi rozdział, pierwszy rozdział, 21, 22 i 23 werset. Doskonale go znamy. Być może nawet na pamięć. Tak, list do Filipian, pierwszy rozdział, 21, 2, 3 werset. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele moim umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Dla mnie życiem jest Chrystus. Alex Honnold, człowiek, który się wspina w różnych formacjach skalnych, pokonuje ściany o kilkusetmetrowej wysokości i o niesamowicie trudnej skali trudności. A najlepsze jest to, że często spina się sam, solo. Nawet niedawno był film dokumentalny nakręcony z nim, o nim, o tej nazwie Free Solo. I on na tym filmie powiedział taką rzecz, że dla niego nie jest priorytetem życie. Nie jest to, żeby żyć jak najdłużej na tej ziemi. To znaczy, że dla niego życie bez spinania nie ma sensu. Woli wejść w kolejną ścianę ze świadomością, że każdy błąd zakończy się śmiercią, nikt go nie uratuje, aniżeli przeżyć sobie tu bezpiecznie, stąpając po w miarę równym terenie, równej ziemi, a te skały oglądać tylko z daleka. I pomyślałem sobie wtedy o nas, o ludziach wierzących, co dla nas jest priorytetem. Czy życie to nasze, czy Chrystus, czyli skała? Czy jesteśmy świadomi tego, że już dokonaliśmy wyboru? Bo w chwili, kiedy człowiek nawraca do Pana, to decyduje się na takie życie, w oderwaniu od tej płaskiej ziemi, tego bezpiecznego terenu, bezpiecznego miejsca. Decyduje się na takie życie na skalę. Ja z moich małych doświadczeń wiem, że na skalę są różne warunki. Czasami ta skała jest taka lita, taka stabilna, a czasami jest to bardzo kruchy teren. Trzeba bardzo uważać, żeby nie polecieć z jakimś kamieniem na dół. Czasami jest bardzo taka duża ekspozycja, przepaść, że aż naprawdę ciarki człowieka przechodzą. Ale trzeba wejść w tą ekspozycję, żeby przejść trudne miejsca, a potem już jest bezpiecznie. I pomimo, że są różne warunki, to jest ciągle ta sama skała. Można powiedzieć, ciągle ten sam Chrystus. Paweł pisze, że dla niego życiem nie jest to jego życie, tylko życiem jest Chrystus. To znaczy, że bez Chrystusa by umarł, bo nie miałby co jeść, czym się karmić, nie miałby czym gasić pragnienia, nie miałby czym oddychać. Gdyby miał odrzucić Chrystusa i żyć bez Niego, to ta decyzja zakończyłaby się takim po prostu samounicestwieniem. Dzisiaj w krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, ja tak sobie to wyobrażam, że oni każdego dnia rano muszą sobie powtarzać, że moim życiem jest Chrystus. Że nie mam nic cenniejszego w swoim życiu niż Chrystusa. Że nie mam na co zamienić tego Chrystusa. Nie ma cenniejszej perły, nic nie ma większej wartości niż Chrystus. Muszą go strzec. Muszą strzec tej perły, którą dostali, którą kupili, aby nikt im tej perły nie ukradł, albo też nie podmienił na jakąś fałszywą, na imitację tylko tej perły. W Księdze Objawienia czytamy, że ludzie, którzy będą składać świadectwo o Chrystusie, nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Ci ludzie, którzy będą żyli w tym tak zakłamanym świecie czasów ostatecznych, gdzie czasów pełnych ofert fałszywego życia, a zarazem drogi do piekła, że oni będą taką garstką, która będzie wierzyła, że mimo wszystko tego, co się dzieje i co jej mówią, co pokazują, co opowiadają, co udowadniają, oni wierzą, że to Chrystus jest drogą, że to Chrystus jest prawdą i to Chrystus jest życiem. Że cała ta reszta to jest tylko fikcja, jaką ten świat stworzył na potrzebę zaspokajania bezbożnych serc. Nieraz, kiedy się modlę o Kościół, to się modlę o dwa kościoły. Choć oczywiście tylko jest jeden, no nie ma dwóch. Ale modlę się o ten Kościół, który dzisiaj cierpi prześladowania, który musi uciekać ze swoich domów, którym są zabijani mężowie, bo żony i dzieci, który musi płacić każdego dnia wysoką cenę za Chrystusa, aby wytrwali w tej wierze, aby wytrwali na tej drodze. I modlę się o ten drugi Kościół, któremu dzisiaj jest dobrze. Choć i ten Kościół każdego dnia musi dokonywać wyborów. Jesteśmy na to skazani. Ale jednak żyje w tych komfortowych warunkach. Jest mu dobrze. I modlę się, aby ten Kościół nie zletniał, nie stał się obojętny, aby mu Chrystus nie opatrzył się, nie spowszedniał. I żeby przypadkiem nie powtórzył za zborem w Laodycei, że już na tyle się wzbogacił i na tyle jest mu już dobrze, że już niczego nie potrzebuje. Że w sumie nawet Chrystus nie musi jeszcze powracać. Bo po co, skoro żyje im się dobrze, powodzi się w życiu? Gdzie do Ananiasza, jak wiecie, Piotr powiedział, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego. I to nie znaczy, że Ananiasz był opętany, ale to znaczy, że diabeł potrafił zniewolić serce wierzącego człowieka tak bardzo, że go wyprowadził na manowce. Ten człowiek, który przysięgał Bogu wierność, w końcu go okłamał. I myślę, że Ananiasz i Safira po prostu w swoich sercach zachowali tą starą obudę, tą starą naturę ze starego życia. I diabeł tego użył. Ta stara ich natura nieprzemieniona stała się dla nich pułapką. A Pan Jezus kiedyś powiedział, że już nie będę do was wiele mówił, bo nadchodzi władca tego świata, ale on nie ma nic swego we mnie. Czyli diabeł nie miał niczego w życiu Pana Jezusa, nic, co by należało do Niego, co mogłoby być Jego własnością, czego mógłby się uczepić i rosić sobie prawo do tego. Wszystko, co było w Chrystusie, całe życie było Boże, należało do Boga. I każda rzecz zachowana ze starego życia, ukryta, jest pułapką dla nas. Ludzie płacili naprawdę wysoką cenę za takie rzeczy, co chcieli ukryć przed Bogiem. Trochę srebra, trochę złota, a to było przeklęte. I płacili cenę właśnie za tą obłudę, za to znieważanie Boga tak naprawdę. I dlatego, wiecie, kiedy Izrael wchodził do ziemi obiecanej, to Bóg kazał zniszczyć wszystko, co należało do Boga. Nie mogli żałować niczego, nawet tych rzeczy najcenniejszych. Nic, co było skażone pogaństwem, nie miało prawa znaleźć się w granicach, czy być dalej w granicach tej ziemi obiecanej i znaleźć w ich życiu. Cała ziemia miała być oczyszczona, bo była przez Boga nazwana świętą. Bóg w 5 Mojżeszowej, w 7 rozdziale mówi: nie pożądaj srebra i złota, które jest na ich posągach, aby się przez nie nie usidlił. Nie przynoś tej obrzydliwości do Twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą, tak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą. I można powiedzieć, no przecież Kościół nie jest pod jakimś przekleństwem. Klątwa nie ma mocy nad Kościołem, bo Kościół jest pod łaską. I jest to prawda. Ale ludzie, którzy odrzucili Chrystusa, którzy powiedzieli nie Chrystusowi, dalej są pod tym przekleństwem grzechu. Oni nie są pod łaską. Dalej na nich ciąży ten grzech i przekleństwo grzechu. A Paweł pisze: nie dawajcie diabłu przystępu. I człowiek może dać przystęp diabłu do swojego życia, bo on to pisze do Kościoła, nie do niewierzących. Jeśli wejdziesz do pomieszczenia, gdzie są sami palący ludzie, to zaczniesz oddychać tym zadymionym powietrzem. Czy chcesz, czy nie chcesz. I ono będzie miało wpływ na twoje życie, na twoje zdrowie, na twój organizm. Nie można inaczej. Jeśli wejdziesz, będziesz oddychał. Więc nie wchodź w takie miejsca, aby nie ulec skażeniu dosłownie. Paweł w 2 liście do Koryntian w 6 rozdziale pisze, że przytacza słowa Boga do swojego ludu, do Izraela. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie i niczystego się nie dotykajcie. Tak samo właśnie z tym naszym życiem musi być. Już o tym mówiłem wielokrotnie. Mam nadzieję, że pamiętamy o tym. Ono musi być oczyszczone ze wszystkiego, co należało do świata, bo to jest dla nas pułapką. Nie oszukujmy się. Wiele przykładów w Biblii pokazuje na to, że w Kościele działo się źle, bo sobie Kościół ukrył gdzieś w głębi swojego namiotu stare rzeczy ze starego życia. A Bóg to potem wyciąga. Wiecie, jak było w Koryncie? Paweł pisze, że niektórzy są chorzy, a niektórzy nawet umarli. Więc to, ten temat jest ciągle aktualny w Kościele. Ja wierzę, że oni byli zbawieni. Ale grzech był w ich życiu. To życie musi być uświęcone. Jak już kiedyś to mówiłem, niedawno nawet, Paweł pisze, że jesteśmy powołani do uświęcenia. Jak otrzymujesz powołanie do wojska, to tylko cię śmierć chyba może z tego uwolnić, od tego powołania. I tak samo jest z nami. Nic nas nie zwalnia od uświęconego życia i nic nie usprawiedliwia naszej nieobecności w tym uświęconym życiu. Gdzie nie ma rzeczy ważniejszych dla Kościoła niż uświęcenie. Pan Jezus nie pozwolił, by nawet jakieś naczynie ktoś przeniósł przez świątynię. I nie było ważne, kto to naczynie niesie. Czy kapłan, czy arcykapłan, czy jakiś uczony w piśmie. Bóg nie ma względu na osobę. Czy Pan, dla Niego najważniejsze jest, była świętość i czystość świątyni Boga. Nie było w nim miejsca dla żadnego obcego naczynia, ale tylko dla tych, przez które Bóg może się objawiać, objawiać mu swoją chwałę i swoją świętość. Izrael, który pielgrzymował do ziemi obiecanej, miał Boga i Bóg był ich zaopatrzeniem na każdy dzień. Ale jednak oni musieli każdego dnia wychodzić i zbierać mannę, by mieć co jeść. I ja myślę, że dlatego Bóg tak postąpił. Nie pozwolił im robić zapasów, by nie wpadli w takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Że mogą sobie na chwilę odpuścić tam to życie z Bogiem, no bo mają zapas manny, więc nie będą głodowali. Przez jakiś czas będzie dobrze. By nie pomyśleli przypadkiem, że nie muszą się mobilizować i podporządkowywać każdego dnia zbierania tej manny po prostu społeczności z Bogiem, społeczności z Chrystusem. A ten czas poświęcić sobie na coś innego. Kiedy Noe budował arkę, myślę, że każdy dzień wyglądał bardzo podobnie w jego życiu. Być może wręcz to już było takie monotonne. Dziennie to samo. Dziennie brał piłę, siekierę i szedł oczyszczać drewno i budować z tego, układać arkę. I pewnie się to wydawało, że to czasami, że to nie ma w ogóle sensu. Ludzie, którzy żyli wokół niego, na pewno prowadzili zupełnie inne życie niż on. Ale myślę, że Noe był świadomy tego, że te wszystkie kolejne dni są poświęcone jednej konkretnej chwili. Takiej, kiedy już nie będzie czasu na zabieranie się za budowę arki. Bo albo będziesz ją miał i przeżyjesz, albo jej nie masz i zginiesz. W przypowieści o siewcy Pan mówi między innymi, że jedne ziarna padły między ciernie i są nimi ludzie, którzy usłyszeli słowo, ale idąc wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości i plonu nie wydają. No bo plon wydaje dopiero dojrzałe ziarno, dojrzały kłos. Wcześniej coś tam wstępnie może wyrosnąć, jakiś korzeń wykiełkuje, jakaś łodyga, jakieś listki. Ale pod wpływem naporu tych cierni, tych chwastów, w końcu zostaje przyduszone i owocu nie ma. I tak się stało. Jeremiasz głosił w Izraelu, mówi, przed 23 lata już wam głoszę Boże Słowo. Ale ono nie zmieniło ich życia w ogóle. Bo oni nie zmienili warunków dla tego Słowa, aby ono mogło wzrosnąć. Na pewno nie dali szansy temu Słowu w ogóle. Może ich chcieli słyszeć, bo czytamy, że wielokrotnie posyłali Jeremiasza do Boga, co Bóg ma do powiedzenia. No i Bóg im mówił, co mają zrobić, a czego mają nie robić. Ale oni nie chcieli wykarczować swojego życia pod to słowo. Kiedy ludzie karczowali tereny pod nowe uprawy, to musieli usunąć wszystko z tego terenu. Począwszy od drzew, aż po jakieś małe krzaczki. To łącznie z korzeniami, bo wszystko, co pozostało w ziemi, potem mogło zakłócić wzrost temu ziarnu, które oni posiali. Ciekawe jest to, że żeby wyrosło coś szlachetnego, to trzeba to pielęgnować, opiekować się tym, ale chwasty i ciernie rosną jakoś same. No i można sobie zadać pytanie, czy w takim razie ma sens głoszenie kazań, czytanie Biblii? No ma sens, bo Słowo jest wodą, która oczyszcza. No tylko z tym Słowem coś trzeba w końcu zrobić. Połączyć je z wiarą. Czyli nie można tylko słuchać ciągle i mówić, że no było dobre kazanie, bo Pan Jezus cały czas mówił tylko dobre kazania. Ale nie wszyscy połączyli to z wiarą. Przecież król Herod, czytamy, bardzo chętnie słuchał Jana Chrzciciela. Posyłał po niego do tego więzienia, no i Jan Chrzciciel przychodzi i mówił, tłumaczył. On słuchał chętnie i był nawet tym słowem zaniepokojony, czytamy. Czyli ono w nim działało, to słowo. Ale nic z tym słowem jednak nie zrobił. I w końcu Jan zginął. Czytamy, kiedy Pan Jezus usłyszał o śmierci Jana, to oddalił się na miejsce pustynne. Też o tym mówiłem, że myślę, że Pan Jezus nie tylko przeżywał śmierć swojego bliskiego, ale przeżywał to, że pośród Bożego ludu w Izraelu został zabity Boży głos. To było dla Niego ważniejsze. Że Boży głos został zabity przez ludzi, którzy nic z tym słowem nie zrobili, których życie było porośnięte cierniami. Zresztą samo słowo, które stało się ciałem, czyli Pan Jezus, też w końcu został zabity przez ludzi, których życie było porośnięte tymi chwastami. Tylko ci ludzie nie przewidzieli, że Słowo Boże jest wieczne. Co prawda Jan, czyli głos, zaniknął, ale Boże Słowo trwa na wieki, bo śmierć nad nim nie panuje, nie ma władzy, nie ma mocy. Czyli kiedy człowiek podejmuje walkę ze Słowem, nawet wierzący, bo wie, że tak może być. I człowiek wierzący podejmuje walkę ze Słowem, zaczyna się z tym Słowem spierać, nie chce sobie odpuścić czegoś tam, to musi sobie zdać sprawę, że z tym Słowem nie wygra. Że to Słowo jest mocniejsze od niego. Że z góry jest skazane na przegraną. Widzicie, wielokrotnie chciano uciszyć ludzi, którzy głosili Ewangelię, głosili Słowo. Ale ta Ewangelia przetrwała już 2000 lat, a sięgając wcześniej, to już są 1000 lat. Bo Jeremiasz i Izajasz też głosili Ewangelię przecież tym ludziom. To też była dobra nowina dla nich. Paweł do Tymoteusza pisze z więzienia, że cierpi niby złoczyńca aż do więzów, bo był związany z skuty łańcuchami, ale Słowo Boże nie jest związane. Podobnie pisze do Filipian. Też pisze z więzienia, że to, co go spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Wydawało się, że uwięzienie Pawła zakończy tą jego działalność i zniszczy to wszystko, co Paweł do tej pory dokonał. A tymczasem stało się zupełnie inaczej. Bo Słowo Boże ma życie samo w sobie. Nikt nie ma władzy nad życiem tego Słowa. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, że nikt mi nie odbiera życia. Ja to życie daję z własnej woli, mam władzę je dać i mam władzę je wziąć. Tak jest użyte w Grece, tam jest słowo władza tak naprawdę. U nas jest moc, tam jest władza. No niby to samo, ale myślę, że to słowo władza pokazuje jeszcze większy autorytet. Ja mam władzę życie dać i mam władzę życie wziąć. Taki rozkaz wziąłem od Ojca i nikt mi tego życia nie odbierze. I nikt nie odebrał Jezusowi życia na siłę. On dobrowolnie je oddał, a potem je zabrał z powrotem. Słowo Boże nie jest bezbronnym ziarenkiem, którym można zrobić, co się chce. Bo ono jest, pisze, mieczem obosiecznym, czy mieczem ostrzejszym niż wszelki miecz obosieczny. Jeśli to słowo wpada do życia człowieka, to osądza wszystko. Aż do końca. I dalej pisze w Hebrajczykach, nie ma stworzenia, które mogłoby się ukryć przed nim. W Grece pisze tak, nie ma stworzenia, które by było niewidoczne, niewidzialne przed nim. Ty nie ma czapki niewidki, która sprawi, że Boże Słowo przejdzie obok twojego życia i cię nie zauważy. I ci się uda. Nie ma takiej opcji. Nie ma rzeczy niewidzialnych, niedostrzegalnych przez Boże Słowo. I wielu ludzi się o tym przekonało. Balcazar, król babiloński, któremu Bóg na ścianie wypisał koniec jego królestwa. Apostoł Piotr, który się zarzekał, że się nie zaprze Jezusa. A Słowo Boże mówiło, uderzę pasterza i owce będą rozproszone. I to nie słowo skazało Piotra na zaparcie się, bo tak było napisane, to słowo znało Piotra i wiarę jego serca i tych wszystkich apostołów. Dlatego tak było napisane. Wiecie, można żyć ze sobą 50-60 lat i nadal siebie do końca nie poznać. I nieraz być bardzo zaskoczony swoją reakcją w różnych sytuacjach. Bóg mówi do Izraela w 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale: prowadziłem cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał moich przykazań, czy nie. Przecież Bóg wiedział, jacy oni są. Doskonale. Ale chodziło o to, żeby oni sami zobaczyli właśnie, jacy są, kim są. Kim są naprawdę, a co im się tylko wydaje. Ja z moich wędrówek po górach taką rzecz zauważyłem. Jak się człowiek zachowuje na początku wędrówki, a jak już po kilkunastu godzinach marszu, kiedy przychodzi zmęczenie, kiedy przychodzi znużenie, jest taka monotonia, bo idziesz, idziesz, idziesz. Jak zmienia się reakcja człowieka na różne sytuacje. Choć przecież droga ciągle jest ta sama. Tacy jesteśmy. Podatni na emocje, na różne trudy, na zmęczenie. Łatwo się mówi halleluja na początku wędrówki. Ale po iluś tam latach różnie może być. O Judaszu słowo mówiło, że jest synem zatracenia, a urząd jego weźmie inny. I ja myślę, że Judasz w ogóle o sobie w ten sposób nie myślał. Ale uważa się za człowieka bardzo zaradnego, przebiegłego. Temu się jeszcze uda grać na dwa fronty długo, bardzo długo. Ale w końcu to słowo wpadło do jego życia i to życie osądziło. I pokazało wszystko. Każdy zamysł Judasza, to kim był, jakie było jego serce. Co jest priorytetem dla naszego życia? Czy jest nim słowo? Czy może jednak to życie, którego i tak przecież nie zachowamy, pewnego dnia ono nam będzie zabrane? Czy jednak słowo, które było przed nami, które przetrwało nie jedną cywilizację, nie jedną ideologię, nie jedną ludzką mądrość i słowo, które przetrwa i to niebo, i tą ziemię. Bóg w Księdze Izajasza w 66 rozdziale mówi: ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. W innych tłumaczeniach jest, który drży cały, kiedy słyszę moje słowo. Jak sobie pomyślałem, czy ja drżę cały, kiedy otwieram Biblię, żeby coś przeczytać. Czy tylko otwieram i tak wiem, co jest napisane. Czy jesteśmy przejęci Jego słowem? Kiedy Izrael po raz pierwszy zobaczył spadającą z nieba mannę, to myślę, że nie tylko byli zdziwieni, zafascynowani, ale i przejęci tym wydarzeniem. Czyli oni w Egipcie zjedli nie jeden chleb i doskonale znali jego smak, ale ten chleb był zupełnie czymś innym. Jego smak był niepowtarzalny. To było coś zupełnie nowego w ich życiu. No ale po wielu latach jedzenia tej manny ona już nie robiła na nich żadnego wrażenia. Już nie byli przejęci tą manną. Już nie byli nią zafascynowani. Po prostu znowu ta sama manna. Więc stała się taką monotonią w ich życiu. A przecież od tej manny zależało całe ich życie. Gdyby na tej pustyni tej manny zabrakło, no to nie mieli innego do jedzenia. Nie mieli alternatywy dla swojego życia. Od tej manny zależało wszystko. Zależało to przede wszystkim, czy dotrą do granic ziemi obiecanej. No i jeszcze coś, wiecie. Tą mannę miał tylko Boży lud. I nikt inny nie poznał jej smaku. Nie znał jej smaku. Wszystkie narody, które mijali po drodze, karmiły się zupełnie czymś innym. Izrael miał chleb z nieba, który niestety im spowszedniał. Słowo jest dla nas bardzo ważne. Psalm 119, doskonale znacie ten fragment. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Czy człowiek wierzący może być zagubiony w swoim życiu? Może. No ale to znaczy, że odłożył Bożą pochodnię na bok. Albo ją zgasił. I nagle stało się ciemno. Czy to nie Boże Słowo przestało działać? Nie było awarii? To człowiek gasi tą pochodnię. Wtedy się robi ciemno. Nie wiemy, dokąd iść. Czy wszystko, co do tej pory było takie wyraźne, takie przejrzyste, nagle znika, kontury się zacierają. No i człowiek się gubi. Następuje taki czas dezorientacji. A przecież Pan Jezus zawsze wiedział, co ma robić i dokąd ma iść. Pomimo, że każdego dnia zmagał się z przeciwnościami, jakie go spotykały na tej ziemi. Kolejny fragment, Psalm 32. Pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Ludzie posłuszni Bogu są prowadzeni przez Boże Słowo. Czy dają się prowadzić przez to Słowo? Natomiast ludzi nieposłusznych Bóg musi prowadzić na siłę. To czasami aż do bólu. Czy musi łamać krnąność człowieka, a co zatem idzie i grzech jego. To boli. Ale Bóg to robi dla dobra swojego ludu. Czy bo to po prostu tu pisze, to brak rozumu prowadzi człowieka, czy powoduje, że człowiek zbacza z drogi. Nie awaria Bożego Słowa, ale brak rozumu. Kolejny fragment z Łukasza. Świecą ciała jest oko Twoje. Jeśli oko Twoje jest zdrowe i całe ciało Twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało Twoje jest ciemne, bacz więc, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli będziemy wpatrzeni w ten świat, to, co on pokazuje, w jego światło, to oślepniemy. Pogrzebimy się w ciemność i pogubimy na pewno. Jeśli ten świat stworzył i pokazuje różne obrazy. To, że wiele dróg prowadzi do Boga, tylko potrzebujemy wzajemnej tolerancji. To, że Pan Jezus był człowiekiem swoich czasów, dlatego mówił tak, jak mówił i to, co mówił. Dzisiaj się czasy zmieniły. Ludzie są inni, potrzebują czegoś innego, innych wartości. Sam to słyszałem na własne uszy. I nawet to, że piekła nie ma. Że piekło jest tylko pewnym konstruktem myślowym. Musiałem to sobie zapisać. Jest to konstrukt myślowy. Wiecie, i to nie jest teoria ateistów typowych. To mówią ludzie teoretycznie wierzący, tak zwani duchowni. Piekła nie ma. To jest tylko konstrukt myślowy. I wierzę, że człowiek wierzący, wpatrzony w takie rzeczy, w takie obrazy, może oślepnąć. Może stracić wzrok. Może pójść w tym kierunku nawet. Czy będzie powtarzał, że jeszcze widzi Boże światło. Jeszcze tam ono świeci w jego życiu. Gdzie latarnia morska też rozświetla bardzo duży teren swoim światłem. Ale statek, który płynie i oddala się od tej latarni, to w końcu zaczyna pogrążać się w ciemności. Bo ta latarnia świeci, ale do pewnego momentu. Potem następuje ciemność. Jeśli będziemy chodzili w światłości Pana Jezusa, no to będziemy zawsze podążali właściwą drogą. Nie pogubimy się na pewno. Choć ta droga często jest wąska, ale prowadzi w właściwym kierunku. Gdzie w Sudetach jest taka formacja skalna, która się nazywa Błędne Skały. To jest taka grupa skał poukładana luźno, tworzy swego rodzaju labirynt. I chwilami jest tak ciasno, takie wąskie przejścia, że trzeba zdjąć nawet mały plecak, czy odłożyć torebkę małą, żeby przecisnąć się przez to gardło. Ale idąc tym szlakiem, w końcu wychodzi w właściwym miejscu. Czyli tak chyba jest z naszym życiem. Musimy wiele spraw, wiele plecaków ściągnąć z własnych pleców. Bo się nie przeciśniemy. No nie da rady. Trzeba wiele rzeczy odłożyć na bok. W liście do zboru w Smyrnie Pan zapowiada temu zborowi prześladowanie, cierpienie, udrękę i przedstawia się jako ten, bo w każdym liście się jakoś przedstawia, a tu akurat przedstawia się jako ten, który był umarły, a ożył. I obiecuje, że jeśli będą wierni aż do śmierci, to da im koronę żywota. Bo człowiek, który idzie na śmierć, już nie marzy o złocie, o bogactwie, o pałacach z marmuru, bo po co mu to wszystko? On tylko marzy o życiu. Dlatego Pan do tego zboru, który miał przejść prześladowania i przez śmierć, nie obiecuje błogosławieństwa materialnego, powodzenia w życiu, tylko mówi, że otrzymają od Niego koronę żywota, jeśli wytrwają, będą wierni aż do śmierci. I to samo nam przecież ciągle oferuje, koronę żywota wiecznego. Bo to On już był ukoronowany cierniem, tym cierniem przekleństwa grzechu. On to wziął na siebie. Dla nas ma koronę życia wiecznego, gdzie czasu, który się nigdy nie zakończy i czasu, kiedy już nie będziemy oglądali śmierci. Amen.